Ladies and gentlemen, this is the main event of the evening. Fighting out of the blue corner, the challenger, the undefeated fighting collegian,
Mihao Osobsky.
And across the ring, fighting out of the red corner, wearing black with gold, the reigning defending WBO light welterweight champion of the world,
doktor nauk prawnych Łukasz Karczyński.
Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble!
W poprzednim odcinku z Rafałem Gajewskim rozmawialiśmy o prawach i obowiązkach studenta. Rafał Gajewski miał przyjemność powiedzieć...
Mam uzdolnione koleżanki co do zasady.
A ode mnie mogli państwo usłyszeć, że... Porto by Lando. Dzisiaj z Łukaszem Karczyńskim w audycji o barwnym tytule Pitu Pitu rozmawiali będziemy o pitach właśnie. Dzień dobry, Łukaszu.
Dzień dobry.
No, to jest duże wydarzenie dla prawie audycji. Jesteś naszym pierwszym doktorem, dlatego kłaniam się niżej niż zwykle.
Może trzeba było mi o tym uprzedzić. Nie wiedziałem, że to jest takie uroczyste wydarzenie.
Zdecydowanie, fanfary. Łukaszu, zbliża się wielka data. Będziemy rozliczali pity. Kiedy to będzie?
30 kwietnia najpóźniej.
I co dokładnie stanie się 30 kwietnia?
Pewnie kolejki w urzędach skarbowych. 30 kwietnia to jest dzień, w którym należy rozliczyć zeznanie roczne w podatku dochodowym, bo PIT to właśnie skrót od Personal Income Tax, czyli po naszemu podatek dochodowy od osób fizycznych. I większość dochodów musimy właśnie rozliczać w tymże rozliczeniu rocznym. Są też dochody, których w ogóle nie trzeba rozliczać, na przykład z odsetek.
A czy w takim przypadku to, że my nie rozliczamy tych odsetek, oznacza, że one w ogóle wymykają się rozliczeniu? One nie są wliczane?
Oczywiście, że nie. W podatku dochodowym istnieje instytucja płatnika, czyli kogoś, kto płaci za nas podatek dochodowy. Może nie tyle płaci za nas, co go pobiera od nas i przekazuje organowi podatkowemu. I taką właśnie rolę pełni bank czy spółka pobierająca dywidendę. No ale większość ludzi, podejrzewam, korzysta z rachunków bankowych, uzyskuje tam jakieś odsetki, natomiast dywidenda to już jest rzadszy przypadek.
Czyli w ramach tego PIT-u rozliczamy w trybie rocznym nasz podatek dochodowy, tak?
Tak.
I musimy zadeklarować tam całość dochodów, które będą tym podatkiem objęte.
Tak, poza tymi, które na zasadzie wyjątku są ujmowane oddzielnie, na przykład właśnie jak te odsetki od lokat. Co do zasady, podatek dochodowy jest rozliczany rocznie, czyli podliczamy sumę wszystkich naszych dochodów osiągniętych w ciągu roku. Dochód to jest nadwyżka przychodu, czyli naszego przysporzenia majątkowego, zwiększenia naszego majątku, ponad wydatkami, które ponieśliśmy w celu osiągnięcia tych przychodów, czyli ponad kosztami uzyskania przychodu. Więc łączymy ze sobą wszystkie dochody, które w ciągu roku otrzymaliśmy, i właśnie wskazujemy je w zeznaniu rocznym.
Dobrze, a w jaki sposób to robimy? Bo wiem, że przez cały rok uiszczamy zaliczki, otrzymujemy pewne pismo, formularz od naszego pracodawcy, a później sami musimy sformułować swoje własne dzieło, które przekażemy następnie i właśnie gdzie i w jakiej formie.
Faktycznie większość dochodów osiąganych przez przeciętnego człowieka jest otrzymywana za pośrednictwem płatnika, czyli na przykład pracodawcy. I ten dochód, który otrzymujemy, jest już pomniejszony o zaliczkę na podatek dochodowy. Oczywiście podatek jest rozliczany rocznie, ale to jest tylko kwestia obliczenia wysokości tego podatku i wpłacenia ewentualnej różnicy między sumą rocznych zaliczek, a tym, co nam wyszło w zeznaniu. Oczywiście jest to podyktowane względami budżetu państwa, który chce mieć stałe dochody. I to pismo, o którym mówiłeś, czyli PIT 11, jest to informacja, która podsumowuje sumę dochodów osiągniętych w ciągu roku za pośrednictwem płatnika, który nam tą informację przysyła. Oraz są tam też wskazane zaliczki, więc właściwie sprowadza się to do przepisania tych danych do naszego zeznania, dodania do naszego zeznania danych otrzymanych od innych płatników, bądź wskazania ewentualnych dochodów osiągniętych bez pośrednictwa płatnika, a to jest dość rzadka sytuacja wśród przeciętnych ludzi, i rozliczenie tego. I następnie najczęściej otrzymujemy nadpłatę, to też jest
to
taki
system...
To jest
też przyjemne, prawda? Także to jest jedna z takich zalet naszego systemu.
Zależy dla kogo. Jeżeli ktoś nie jest świadomy tego, że skarb państwa zupełnie bez wynagrodzenia korzysta przez co najmniej, no średnio powiedzmy kilka miesięcy w roku, za darmo korzysta z naszego kapitału, kapitału.
Rozumiem. To ale... jest taki złoty klucz inwestycyjny państwa.
Tak, jest to jeden z wielu sposobów, na które państwo nas łupi.
Powiedział specjalista od prawa podatkowego.
Zgadza się. Tak jak powiedziałem, jeden z wielu sposobów, a przede wszystkim warto wskazać na to, że ludzie po prostu nie są tego świadomi. To jest największy problem.
Czyli tutaj podejmując tę dygresję, warto by było, żeby państwo rozliczało się z nami z tego dochodu, które mogło uzyskać, dysponując naszymi środkami?
Można by to w taki sposób ukształtować, żebyśmy otrzymywali odsetki od wpłaconych zaliczek, które przekraczały sumę podatku wyliczoną w zeznaniu rocznym. Bo tą sumę zwykle można przewidzieć. No, w większości przypadków pracodawca pobiera zaliczki, nie biorąc pod uwagę żadnych ulg. Można by wprowadzić mechanizm, w którym z góry określalibyśmy, jakie ulgi będą nam przysługiwać i wówczas byłoby to bardziej sprawiedliwe. Fakt, że często nie są to duże kwoty i być może tak jak jest w tej chwili, jest po prostu prościej. Więc być może tutaj troszeczkę przesadzam z tym, że należałoby to zmienić, jednak warto jest mieć świadomość tego, jak ten mechanizm działa.
Dobrze, jesteśmy teraz świadomi, jak działa ten mechanizm, a jeżeli mówimy już o odsetkach, państwo nie wypłaci nam tych, które ewentualnie mogłoby wypłacić przy zmianie systemu, ale my na pewno zapłacimy odsetki, jeżeli spóźnimy się. Z czym możemy się spóźnić i jakie to będą odsetki?
Faktycznie wówczas będą to zapłaty odsetki. Odsetki od zaległości podatkowych, czyli od każdej kwoty podatku, którą wpłacimy po terminie, wynoszą w tej chwili 8% w skali rocznej. Czyli nie są szczególnie wysokie, biorąc pod uwagę to, że w ciągu ostatnich kilkunastu lat bywały o wiele, wiele wyższe. No jest to też związane z tym, że obecnie stopy procentowe Narodowego Banku Polskiego są wyjątkowo niskie. Wiele banków centralnych w tym roku obniżyło stopy procentowe do minimalnych poziomów, historycznie minimalnych poziomów. Są banki centralne, które już stosują ujemne stopy procentowe, co oznacza, że bank płaci za to, że udziela nam pożyczki. Tak jest na przykład w Danii czy Szwajcarii. Natomiast odsetki od zaległości podatkowych nigdy nie mogą być niższe niż 8%.
Mówimy tutaj o opóźnieniu. W stosunku do jakiego terminu może nastąpić takie opóźnienie? Czy to jest termin naszego złożenia deklaracji, a więc ten wspomniany 30 kwietnia?
Tak, chodzi o 30 kwietnia.
Czyli mówimy o 30 kwietnia, gdzie deklarujemy podatek dochodowy, jaki powinniśmy opłacić, jego kwota. Jeżeli jest tam niedopłata i powinniśmy przekazać dodatkowe środki na poczet państwa i dokonamy takiej transakcji 30 kwietnia właśnie, wtedy nie dojdzie do żadnego opóźnienia.
Zgadza się.
Rozumiem, jesteśmy bezpieczni. Przed nami zespół The Streets, który jest specyficzny jak prawo podatkowe i zawiły nie mniej, jako że to jest jednoosobowy zespół. W piosence Do nieba dla pogody, Heaven for the Weather, z albumu, który naprawdę odpowiada nazwą naszym dzisiejszym tematom i zaległościom państwa wobec nas, które nie będzie nam płaciło za to odsetek, czyli Everything is Borrowed, wszystko jest pożyczone.
Maybe it's just my hay fever. Uh-huh. The weeds are green, the sky is shining, but it'll soon be night, which is nicer. But then cracks peel back and hell bends the room, and the devil gestures to you. You've never seen such a Beelzebub, and he's telling you to make up your bean on what's left of your evening about whether to flake out or feckin' stay out. What does you make of this doubt? The devil wants to know if you're going down or up. Easy, I know what my speech should be. I wanna go to heaven for the weather, hell for the company. I wanna go to heaven for the weather, hell seems like fun to me. The devil beams a big beaming grin, the sort which leads you up streets of sin. He holds up paperwork, sign the line. Let's clash with madmen, crime is fine. It sounds all hectic, you're having cold feet. Things are out of hand, you make embarrassed retreat. Let's ride the Valkyrie, commit a bit of sin. Turn rock to rubble, punch it in the chin. I simply, Lucifer, refuse to wind up on fire with lowlife liars. Then you're destined for the world without chores and sweating. The eternal hell of boredom in heaven. I wanna go to heaven for the weather, hell for the company. I wanna go to heaven for the weather.
uncertain terms. You'll never be evil, you'll never be turned. What is this evil and who decides this? When left to devices, some humans try shit. And this is a reason we should all be tied up. We're just normal people exploring our minds. We don't go round here putting poison in wine, but we enjoy what we like, which is not always right. People are intricate, people aren't swines. Let's screw the rules up and rely on our minds. Sign on the line, you sign on the line. He clutches the wine and tips in cyanide.
Okej, okay, i wracamy po The Streets, Heaven for the Weather, Everything is Borrowed. Zrobiła nam się taka anglojęzyczna audycja.
Oh yeah.
Oh yeah, mówił doktor nauk prawnych Łukasz Karczyński. Ja nazywam się Michał Osobski, a to jest... Posłuchaj, a wiele mówiłeś o tym, że podatek dochodowy jest rozliczany w dużej części za pośrednictwem zaliczek na tenże przez płatnika tego podatku, czyli naszego pracodawcę. Przynajmniej w modelowym ujęciu to będzie pracodawca, prawda?
Tak.
Jak kształtuje się obciążenie, jakim stanowi sobą zaliczka na podatek dochodowy w skali całych zarobków?
Zaliczka na podatek dochodowy jest obliczana w oparciu o podstawową skalę podatku dochodowego od osób fizycznych, czyli tak naprawdę są trzy progi, w których jest naliczany podatek. Do tak zwanej kwoty wolnej od podatku nie ma, z tym, że kwota ta w Polsce jest śmiesznie niska, o czym też warto tutaj wspomnieć.
Pośmiejmy się trochę, jaka to jest kwota?
To jest kwota 3091 zł
rocznie.
Aha,
czyli jeżeli ktoś przez rok zarobi 3091 zł, nie musi dzielić się z państwem.
Zgadza się. Aczkolwiek nie dotyczy to dochodów osiąganych z odsetek czy z dywidend, czyli tych, które nie są wliczane do zeznania rocznego. A więc można zarobić 2000 zł na odsetkach z lokaty na przykład i no niestety trzeba będzie zapłacić podatek, nawet jeżeli nie mamy żadnych innych dochodów.
Rozumiem.
Oczywiście trochę abstrakcyjna sytuacja, bo żeby zarobić 2000 na lokacie, trzeba mieć dość duży wkład w banku.
Przy czym, jeżeli mówimy o osobie, która w skali roku zarobiła 2000 zł, to najpewniej nie będzie w stanie już się rozliczyć, bo jednak przeżyć za 2000 podejrzewam, że nie sposób.
Myślę, że za 3100 zł też ciężko przeżyć, a mimo wszystko trzeba będzie zapłacić podatek dochodowy i też płatnik w tym momencie, w którym nasz dochód przekroczy ten próg, też będzie musiał pobrać podatek od nadwyżki ponad próg kwoty wolnej. Ten podatek będzie miał stawkę 18% dochodu, natomiast w momencie, w którym pracownik przekracza 85 528 zł dochodu, wówczas wchodzimy w trzeci próg podatkowy, gdzie stawka wynosi aż 32%.
Rozumiem, czyli jeżeli dobrze nam się powodzi, państwo zabierze 1/3 naszego dobrego powodzenia.
Tak. 32% to nawet nie jest jakoś bardzo dużo. W historii różnych państw stawki dochodziły do 70%, nawet 90%.
To ale były bogate państwa, jak mniemam.
Z reguły tak. Państwa skandynawskie czy Stany Zjednoczone, chociaż w Stanach Zjednoczonych w tej chwili już też nie ma wysokich stawek, ale właśnie bywały bardzo wysokie.
Przy czym to jest dopiero początek, jako że poza wspomnianym podatkiem dochodowym uiszczamy również tak zwany ZUS, który będzie obciążał co miesiąc nasze wynagrodzenia.
Zgadza się. Doliczyć do obciążenia z tytułu podatku dochodowego to, o czym powiedziałeś, składki ZUS, to okazuje się, że obciążenie to jest o wiele wyższe. Ta pensja, którą otrzymujemy na rękę, to zaledwie 58% tego, co w sumie pracodawca musi zapłacić.
I to czyni nas mało atrakcyjnymi w zatrudnieniu już na samym wejściu.
Niewątpliwie.
58% nas to jest to, co otrzymuje za swoje pieniądze.
Tak.
Sytuacja jest krytyczna. Co kryje się pod tą tajemniczą nazwą ZUS?
Chodzi o składki na ubezpieczenie. ubezpieczenie społeczne, czyli emerytalne, rentowe, chorobowe, do tego ubezpieczenie zdrowotne. Problem w tym, że jak pewnie wiesz, ZUS jest systemem w znacznej mierze niewydolnym i to, że w tej chwili płacimy te składki, to jeszcze nie znaczy, że ta nasza emerytura będzie w wysokości pozwalającej na godne życie, czy może w ogóle na przeżycie.
Ale posłuchaj, na razie okazuje się, że jesteśmy w stanie przeżyć rok za 300, a powyżej 300 już musimy się dzielić.
Myślę, że tak.
Oni mają chyba specyficzny pogląd na nasze potrzeby.
Tak sądzę. Taka ciekawostka może jeszcze, że kwota wolna od podatku jest czterokrotnie wyższa w kilku państwach afrykańskich, typu, jeżeli dobrze pamiętam, Zimbabwe ma ponad 12 tysięcy kwoty wolnej.
Liczone w złotych.
Warto sobie poszukać w internecie kwota wolna Afryka i porównać, bo rzeczywiście zdarzają się też państwa, które również mają kwotę 3000 z hakiem złotych, natomiast to są państwa trzeciego świata, ale wiele państw trzeciego świata ma kwotę o wiele wyższą niż my.
Rozumiem.
Nie mówiąc już o państwach cywilizowanych, gdzie na przykład w Hiszpanii ta kwota jest kilkunastokrotnie wyższa od nas.
Czyli ta nowelizacja, która miała wejść jakiś czas temu, podnosząc tą kwotę wolną od podatku, uczyniłaby z nas państwo nieco bardziej cywilizowane.
Tylko nieco bardziej, bo proponowane podwyższenie kwoty nie było zbyt duże. Chodziło o to, żeby chociaż dochody równe minimum socjalnemu były zwolnione z podatku, no bo rzeczywiście to nie ma sensu pobierać podatek od kogoś, komu trzeba płacić zasiłki.
Przy czym mam tutaj dane przygotowane na rok 2014 przez taxker.pl, zgodnie z którymi w przeciętnej polskiej rodzinie na papierosy i alkohol miesięcznie wydaje się 96 zł, więc w sumie 3100 zł pozwoli na używki i 4 pary butów.
Tak, chociaż oczywiście, no jeżeli ktoś ma problem ze zorganizowaniem sobie jedzenia, czy dachu nad głową, chociaż nie, w zasadzie...
Albo wręcz przeciwnie.
Papierosy i alkohol są chyba jednak pierwszą potrzebą w wielu, wielu przypadkach tych osób, które korzystają
ze świadczeń. W których nie możemy zaspokoić pozostałych potrzeb, chyba tylko to zostaje.
Chyba tak. No właśnie, przecież był projekt nowelizacji i rząd tłumaczył, że nie chcę podwyższać tej kwoty wolnej, ponieważ to jest dla dobra, to jest dla dobra osób najbiedniejszych.
Jeżeli mówimy o osobach najbiedniejszych, do których zaliczamy się coraz bardziej, również dzięki poczynaniom państwa po części, jak kształtuje się kwestia ulg? Czy możemy ulżyć naszym cierpieniom, mimo że pewna jest tylko śmierć i podatki?
Można. I właśnie państwo, uzasadniając niepodwyższenie tej kwoty wolnej, argumentowało to w ten sposób, że są przecież ulgi na dzieci.
Jeden grosik dla sierot!
Nie rozumiem troszeczkę tej argumentacji, ponieważ nie rozumiem troszeczkę. Ta argumentacja jest oczywiście niesłuszna, ponieważ są osoby biedne, które po prostu dzieci nie mają.
Natomiast... Jesteś biedny, musisz mieć dzieci.
Tak, to się wówczas opłaca, ponieważ podatek jest niższy o mniej więcej 1100 zł na pierwsze dziecko, drugie tyle, jeżeli mamy dwójkę dzieci. Natomiast trzecie, czwarte dziecko pozwalają zmniejszyć podatek o jeszcze wyższe progi. Natomiast z tego oczywiście można skorzystać tylko wtedy, jeżeli w ogóle mamy podatek do zapłaty.
Bo czyli jeżeli zadeklarowaliśmy dochód przekraczający 3100 zł, żeby te dzieci utrzymać, co jest jednak pewne, ale nie zawsze oczywiste niestety.
Tak, myślę, że mimo wszystko kwota wolna w wysokości mniej więcej 6000 zł, co i tak jest śmiesznie niską kwotą, ale jednak zadziałałoby to znacznie lepiej.
Czyli nie chcesz, żebyśmy gonili Zimbabwe. Nie ma co marzyć o 12.
Obawiam się, że jest to nierealne. Niestety.
Niestety. Jakie jeszcze oprócz ulgi na dzieci przysługują nam w przypadku podatku dochodowego?
Pozostałe ulgi nie są tak skuteczne, dlatego że ulgi przede wszystkim należy podzielić na dwa rodzaje. Ulgi polegające na odliczeniu od podatku i odliczeniu od dochodu. Te pierwsze są znacznie bardziej skuteczne, dlatego że jeżeli na przykład mamy do zapłaty 1000 zł podatku i ulgę w wysokości 500 zł, no to zamiast 1000 zł płacimy 500. Natomiast jeżeli mamy dochód w wysokości powiedzmy 10 tysięcy zł i dla uproszczenia niech on będzie w całości opodatkowany stawką 18%, to wówczas powinniśmy zapłacić 1800.
Mhm.
Załóżmy, że zastosujemy tym razem ulgę w wysokości no, również 500 zł, tylko że ulgę od dochodu. To powoduje, że zamiast 10 tysięcy opodatkowujemy 9,5 tysiąca, ale nadal, jeżeli weźmiemy pod uwagę tą stawkę 18%, zamiast 1800 zł zapłacimy 1700 z czymś.
Czy do 30 kwietnia to my musimy zostać specjalistami od podatków i dowiedzieć się, jakie ulgi nam przysługują? Czy to my jesteśmy odpowiedzialni za wskazanie tego, które powinny zostać w naszym przypadku zastosowane?
Tak, oczywiście. Podatnik, który chce skorzystać z ulgi, musi sam tutaj z własnej inicjatywy wykazać kwotę ulgi w swoim zeznaniu podatkowym. Jest tu też potrzebny odpowiedni załącznik pozwalający skorzystać z ulgi. A nie powiedzieliśmy jeszcze, jakie to są ulgi poza ulgą na dzieci. W tej chwili ulg nie jest wiele. One były corocznie powolutku usuwane z systemu.
Powolutku, tylnymi drzwiami, tak, bez pośpiechu.
Tak. Na przykład ulga internetowa w tej chwili teoretycznie obowiązuje, ale tylko teoretycznie, dlatego że można ją stosować zaledwie przez 2 lata. Więc jeżeli ktoś już przez 2 lata stosował tą ulgę, polegającą na odliczeniu kwot z tytułu użytkowania internetu, to później już tych kwot odliczać nie może. Z innych ulg, o które możemy pomniejszyć dochód, to na przykład ulga wynikająca z oddawania krwi, ulga wynikająca ze wsparcia organizacji pozarządowych czy organizacji wyznaniowych.
Ulga z oddawania krwi.
Tak, zgadza się.
Czy jako dowód funkcjonuje cyrograf podpisany tąże?
Nie, absolutnie. Zaświadczenie o tym, że oddałeś krew.
Aha, i papierek po czekoladzie.
Myślę, że byłby to również dobry dowód. Bo to też jest kolejna ważna kwestia. Jeżeli chcesz skorzystać z ulgi, musisz przedstawić dokumenty, które poświadczają twoje prawo do ulgi. Czyli na przykład ulga internetowa będzie do zastosowania tylko, jeżeli przedstawisz fakturę imienną, co ważne, na usługi internetowe. Jeżeli chcesz skorzystać z tej ulgi związanej z oddaniem krwi, też musisz przedstawić odpowiednie imienne zaświadczenie.
Czyli patrząc na to łącznie, nie tylko musimy do 30 kwietnia sformułować nasze zeznanie podatkowe, musimy też uwzględnić w nim te ulgi, które powinny nas obejmować, co dla mnie akurat jest ciekawe, jako że ulga jest to pewien, w cudzysłowie, ukłon ze strony państwa, a to my musimy dochodzić tego ukłonu, co w wielu przypadkach jest utrudnione, jako że ludzie nie posiadają wiedzy nawet o tych prawach, z których mogą korzystać w postaci ulg. Przechodząc dalej, musimy udokumentować to, że taka ulga będzie nam przysługiwała i ostatecznie to jest naprawdę, naprawdę masa roboty do 30.
Zgadza się, zwłaszcza, że dokumenty, które poświadczają nasze prawo do ulgi, musimy następnie przechowywać aż do momentu, w którym nasze zobowiązanie podatkowe się przedawni, a to na wypadek kontroli, czyli przez 5 kolejnych lat.
Z jednym papierkiem. W kwestii kwoty wolnej od podatku doganiamy Zimbabwe, które jest państwem trzeciego świata, a nawet nie, bo tak naprawdę jesteśmy w 1/4. Oni mają 12 tysięcy wolnych, my mamy 300, więc to może się nie udać. Jeżeli chodzi o ulgę internetową, to jednak ustawodawca słabo zachęca nas do tego, żeby łączyć się z internetem i na przykład Radiem Morse, więc gonimy Zimbabwe.
Tak, gonimy też na przykład państwa nadbałtyckie, które startowały w latach 90. z poziomu niższego niż my, a w tej chwili, jeżeli chodzi o poziom, w cudzysłowie, internetyzacji, są o wiele dalej od nas. Kwestia dostępu do internetu na przykład na wsiach czy wśród osób starszych, kwestia procedur urzędowych rozliczanych przez internet. Naprawdę jesteśmy z pewnością 10 lat za taką Łotwą na przykład, czy Estonią.
Posłuchaj, mówiliśmy o tym, że do 30 kwietnia musimy rozliczyć PIT. Mówiliśmy o tym, że ten formularz to jest forma rocznego rozliczenia naszych dochodów. Podstawą opodatkowania jest więc dochód, który uzyskujemy. Cały, nie tylko ten, który wcześniej został opłacony przez płatnika części podatku dla naszych dochodów, czyli naszego pracodawcy, ewentualnie, jeżeli jesteśmy szczęśliwcami, którzy takiego posiadają. Omówiliśmy kwotę wolną od podatku dochodowego i odsetki, które będą naliczane, jeżeli spóźnimy się z tym, żeby ten podatek zapłacić. Wspomniałeś o kilku ulgach i o tym, że nie jest aż tak łatwo z nich skorzystać. No i oczywiście porównaliśmy nasz wspaniały land zachwytu i zazdrości do Zimbabwe, gdzie wypadliśmy dość blado. Dobrym podsumowaniem dla wszystkich tych elementów będzie piosenka zespołu Alt J, co czyta się chyba Alt J, Left Hand Free, lewa ręka wolna. Odniesienia do podatków i lewej ręki? Żadnych. Zapraszam na piosenkę. Hey, shady baby, I'm hot like the prodigal son. Big a battalini, mini, money, mo, and flower, you're the chosen one. Thank you.
Bigger Bartolini, Mini, Mario, Mo, and Flower, you're the chosen one.
Łukaszu, wiemy już, jak wygląda kwestia pitu, wiemy po co i jak sformułować ten pit, co się stanie, jeżeli tego nie zrobimy. Dziękuję Ci serdecznie za to, że byłeś tym pierwszym z doktorów, którzy zgodzili się do nas przyjść, przy czym wiedz, że ja nie potrzebuję już żadnego innego doktora. Tylko Ciebie i cały czas. Proszę Państwa, to był...
Łukasz Karczyński, dziękuję bardzo.
Doktor Łukasz Karczyński, jak Bond, James Bond. Ja nazywam się Michał Osobski, a to była... Zapraszam Państwa już za tydzień, w środę o 20:00, jak zawsze. I dziękuję, że byli Państwo dzisiaj z nami. Do usłyszenia.